wśród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź.
Wzywamy wstawiennictwa Ducha Świętego, sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego. Celebracja sakramentalna, misterium paschalnego, celebracja liturgii Kościoła to rozdział, artykuł, który podejmujemy. Przemierzamy poszczególne stronnice katechizmu i docieramy do punktu 1156, śpiew i muzyka. To przedmiot naszego dzisiejszego rozważania, czyli punkty od wspomnianego do 1158. A jakże dobrze się składa, ponieważ dzisiaj w liturgii Kościoła, sięgając, spójrzmy, mamy wspomnienie świętej Cecylii, czyli tej, która jest patronką muzyki kościelnej. Za taką uznano świętą Cecylię dopiero w średniowieczu. Jest to związane z legendą, jakoby miała grać na instrumencie przypominającym organy. Choć w starożytnym Rzymie znane były organy wodne, to jednak były one na tyle rzadko spotykane, że nie możemy potwierdzić, iż święta Cecylia na nich grała. Patronuje ona chórzystom, muzyką, organistom, budowniczym instrumentów. Zatem bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy, którzy troszczą się, dbają o to, aby w liturgii właśnie muzyka, instrumenty miały swoje również miejsce. I o tym także dzisiaj chcemy porozmawiać, bo muzyka zawsze cieszyła się centralnym miejscem w liturgii chrześcijańskiej. Tak samo jak milczenie. Muzyka jest językiem, którego potrzebujemy, żeby osiągnąć harmonię z pięknem Pana Boga, żeby odkryć Jego obecność. Znika pośpiech, znikają kalkulacje. Jest ta muzyka jakże nam potrzebna. Jak zawsze, kiedy chodzi o miłość, śpiewamy dlatego, że chcemy mieć czas dla Pana Boga. Ziemska liturgia również wtedy, kiedy nie udaje nam się dostrzec całej piękna, być może z powodu okoliczności zewnętrznych albo naszych własnych, jest kultem powszechnej świątyni, jaką jest zmartwychwstały Chrystus, którego ramiona rozpostarte na krzyżu obejmują wszystkich w uścisku odwiecznej miłości Boga. Jest to kult otwartego nieba. Dlatego prefacje mszy świętej zawsze zapraszają wszystkich do śpiewu Sanctus, razem z aniołami świętymi. W śpiewie Sanctus łączą się ziemia i niebo. Pełni wdzięczności przyłączamy się do tego śpiewu wszystkich wieków, które łączy niebo i ziemię, aniołów i ludzi. W te ramy wpisuje się bogata muzyczna kreatywność liturgii, która zaczęła się rozwijać wraz z modlitwą Izraela. Jest to wysiłek mający na celu wejście w harmonię z pięknem Boga, żeby zajrzeć do nieba. Liturgia jest czasem Boga i przestrzenią Boga. My powinniśmy włączyć się w czas Boga, w przestrzeń Boga, a nie patrzeć na zegarek. Liturgia jest właśnie wchodzeniem w tajemnicę Boga, zgodą, by prowadzono mnie do tajemnicy i trwaniem w tajemnicy. Muzyka liturgiczna to nie kwestia czułostkowości, estetyzmu. Jest to kwestia miłości, pragnienia, aby zwracać się do Boga z czułością serca. Nie zaś postępowania, jakby oddanie było tylko formalne, oschłe, właściwe dla wiary pozbawionej gorliwości. Tak samo jak tęsknilibyśmy za muzyką w radosnej chwili życia. To naturalne, że chcemy nadać ten blask również liturgii. Niekiedy w codziennej celebracji wystarczy krótki, pobożny śpiew. W święta, w zależności od zdolności wiernych, muzyka nabiera większego znaczenia, kiedy śpiewa się pewne części mszy świętej. Muzyka w liturgii to niezwykły akompaniament. To nie jakaś ozdoba. Nie jest to również interpretacja religijna tematu zwracająca uwagę na samą siebie. W jednym i drugim przypadku muzyka płynęłaby równolegle z celebracji, podczas gdy chodzi o to, żeby była z nią tożsama. Prawdziwa muzyka liturgiczna sama jest modlitwą, sama jest liturgią, nie rozprasza nas, nie ogranicza się do dawania nam wrażliwej radości albo przyjemności estetycznej. Wprowadza nas w skupienie, wprowadza nas w tajemnicę Boga, prowadzi nas do adoracji, która w milczeniu posiada jeden ze swoich uprzywilejowanych języków – milczenie. Jeżeli muzyka pochodzi od Boga, nie będzie współzawodniczyła z milczeniem. Prowadzi nas ku prawdziwej ciszy, ku ciszy serca. Chwile milczenia, które przewiduje liturgia, przed rozpoczęciem mszy świętej, podczas aktu pokutnego, przy konsekracji, to zaproszenie do skupienia się na uwielbieniu. Chwile te przygotowują nas do momentu komunii, dlatego, że aby komunikować się naprawdę z inną osobą, muszę ją znać. Umieć przebywać blisko niej w milczeniu, słuchać jej, patrzeć na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń zawsze żyją tą wymianą spojrzeń, intensywnym milczeniem, wymownym, pełnym szacunku i czci, tak by spotkanie było przeżywane głęboko, w sposób osobowy, a nie powierzchowny. W tym kontekście zwróćmy uwagę. 14 października 2017 roku w trakcie 377. zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nową instrukcję o muzyce kościelnej. Jej normy mają na celu nadanie należnej godności i powagi świętym obrzędom sprawowanym na chwałę Bożą i uświęceniu wiernych. Sięgnijmy do tego dokumentu. Śpiew w kościele jest nieodzowną, integralną częścią uroczystej liturgii, stwierdza II Sobór Watykański. Nowa instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej odwołuje się do autorytetu instrukcji Musicam Sacram Świętej Kongregacji Obrzędów z 1967 roku oraz do wcześniejszych wytycznych Polskiej Konferencji Biskupów zawartych w instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 roku. Na wstępie warto przytoczyć pewnego rodzaju rozróżnienie. Cztery rodzaje muzyki możemy wyróżnić. Muzyka religijna. Tematyką i inspiracjami dotyczy ogólnie Pana Boga, Jego objawienia, wspólnoty wierzących. Mowa tu także o muzyce świeckiej. Muzyka kościelna. Pochodzi z chrześcijańskiego kręgu kulturowego i jest związana z życiem wspólnot wyznaniowych. Muzyka sakralna. To kompozycje przeznaczone do użytku kościelnego. Z kolei muzyka liturgiczna. To kompozycje stworzone zgodnie z przepisami, które współtworzą święto obrzędy wokalne, instrumentalne i wokalno-instrumentalne. Także mamy cztery rodzaje muzyki. Muzyka religijna, muzyka kościelna, muzyka sakralna, muzyka liturgiczna. Wydawałoby się, że to samo. No nie. Tutaj mamy zupełnie inne ujęcia tej rzeczywistości. Muzyka liturgiczna, bo na niej przede wszystkim chcemy się skupić. Powinna być święta, piękna, powinna być powszechna. W motu proprio Piusa X Inter Pastoralis czytamy: muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy właściwe liturgii, a mianowicie świętość i piękność formy, z których wynika koniecznie inna jej cecha, powszechność. Powinna być święta, a więc wykluczać wszelką świeckość, tłumaczy papież. Nie tylko w samej sobie, ale też w sposobie, w jaki zostaje przez wykonawców oddaną. Pius X dodaje, że muzyka tym bardziej będzie święta, czyli nieświecka. Im bardziej będzie oparta na własnej muzyce Kościoła, czyli na chorale gregoriańskim. Tym bardziej będzie liturgiczna i święta, im bardziej będzie oddalona od wzorców muzyki rozrywkowej, czyli świeckiej. We wspomnianym motu proprio czytamy: o tyle kompozycja jakaś dla Kościoła przeznaczona jest święta i bardziej liturgiczna, o ile więcej w przebiegu swym, w natchnieniu i smaku zbliża się do melodii gregoriańskiej, o tyle zaś mniej jest go na świątyni, o ile więcej z tym najwyższym wzorem staje się niezgodna. Instrukcja Musicam Sacram podkreśla jeszcze jedną cechę muzyki liturgicznej, to jest duchową inspirację przy jej powstawaniu. Pod pojęciem muzyki sakralnej rozumiemy tę muzykę, która powstała dla oddawania chwały Panu Bogu i odznacza się świętością oraz doskonałością formy, czyli śpiew gregoriański, polifonia sakralna, dawna i współczesna w różnorakich jej formach, muzyka organowa i przeznaczona dla innych instrumentów dopuszczalnych do użytków w kościołach oraz sakralny śpiew ludowy, czy to liturgiczny, czy w ogóle religijny. Sięgając do kolejnego dokumentu instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II czytamy: wręcz podczas liturgii nie wolno wykonywać muzyki mającej charakter wyraźnie świecki. Muzyka ta nie jest zgodna z duchem, powagą liturgii, nie sprzyja jej refleksyjnemu przeżywaniu. A która to muzyka świecka? Ano ta, która powstała w stylu muzyki rozrywkowej. Dalej czytamy w tym dokumencie: zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych, których tekst często nie jest w ogóle religijny. Muzyka z reguły posiada charakter świecki. Dla piosenek religijnych jest miejsce poza liturgią, a nie podczas mszy świętej. W instrukcji Episkopatu Polski czytamy: poza liturgią można urządzać specjalne nabożeństwa gromadzące młodych ludzi uprawiających ten rodzaj muzyki. Jak łatwo zauważyć, podczas mszy świętej powinno się wykonywać jedynie muzykę liturgiczną. Liturgia domaga się muzyki, która nie jest oprawą, ale bardzo ważnym elementem. Nie tylko przygotowuje miejsce dla świętych obrzędów, ale jest ich integralną częścią. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. Choć oczywiście udział w liturgii nie ogranicza się tylko do wspólnego śpiewania, bo formą uczestnictwa w niej jest również słuchanie, jak i zachowanie świętego milczenia. Śpiew liturgiczny zawiera w sobie prawdy objawione w postaci tekstu. Od czasów apostolskich był traktowany jako dar ducha. Nadaje godności czynnościom liturgicznym, ma pierwszeństwo nad akompaniamentem, które ma jedynie pomagać w jego podtrzymaniu. Gra instrumentalna ma za zadanie służyć śpiewowi. Najważniejszym śpiewem Kościoła jest w dalszym ciągu chór gregoriański, który jest własnym śpiewem liturgii rzymskiej. Podczas mszy świętej wykonuje się jedynie muzykę liturgiczną. Składa się na nią tekst i melodia. Teksty czerpane być powinny przede wszystkim z Pisma Świętego, źródeł liturgicznych. Razem z muzyką towarzyszą tajemnicy mszy świętej, pomagają lepiej zrozumieć poszczególne jej części oraz okresy liturgiczne. Kościół jest otwarty na różne rodzaje sztuki. Muszą jednak one spełniać kilka wymogów. Po ich spełnieniu odpowiedni organ dopuszcza je do służby Bożej. Po pierwsze, muzyka liturgiczna ma być zawsze nakierowana na świętość kultu. Po drugie, powinna odpowiadać świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych oraz pobożności wiernych. Muzyka liturgiczna nie może być muzyką świecką. Pieśni liturgiczne można znaleźć w zatwierdzonych przez władze kościelne śpiewnikach, na przykład śpiewnik kościelny księdza Jana Siedleckiego, który został przyjęty jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. Śpiewnikiem liturgicznym jest również Exultate Deo. Znajdują się w nim jednak również piosenki oznaczone jako na zakończenie, po liturgii. Jeśli chodzi z kolei o instrumenty, bo tu też czasem pojawiają się pewnego rodzaju zapytania. Zaczynając od podstaw, najważniejszym instrumentem w kościele łacińskim od wieków są organy piszczałkowe. Nie mogą być one zastępowane keyboardami bądź innymi klawiszami. Ich zastosowanie może mieć jedynie charakter tymczasowy, zanim w kościele pojawią się właściwe organy. Podczas mszy świętej można stosować jednak również inne instrumenty, ale należy wziąć pod uwagę, że nie każdy instrument jest godny tego przeznaczenia. Kilka instrumentów Konferencja Episkopatu Polski podaje wprost jako nieodpowiednie dla muzyki liturgicznej. Nie wolno używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świeckiej, na przykład gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator. W tym miejscu instrukcja zwraca również uwagę na częstą pokusę ulegania trendom niewłaściwym miejscom świętym, które często tłumaczy się tak zwanymi racjami duszpasterskimi. Co ważne, o czym często się zapomina, muzyka wykonywana podczas liturgii może być wykonywana jedynie na żywo. Niedopuszczalne jest jej odtwarzanie, stosowanie elektronicznych organistów, i tak dalej. Poza celebracją może być stosowana z umiarem, aby nie zagłuszać sakrum. Mamy również różnego rodzaju uroczystości. Chociażby pierwszą komunię świętą. I tu również czasem, chociażby niektórzy rodzice, prawda, chcą pewnego rodzaju, tak może trochę na swoją modłę tę uroczystość przeżywać, niekoniecznie skupiając się na tym, co jest centrum tejże uroczystości, czy chociażby sakrament małżeństwa, tylko właśnie na tej oprawie zewnętrznej, jakby to było najistotniejsze. A wiem, że skupiając się na tym, co dalekie od centrum, czasem możemy przejść jakże obojętnie obok tego, co najważniejsze. Jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą, biskupi poruszyli w tejże instrukcji, o której dziś mówimy, także temat śpiewów na mszy z pierwszą komunią świętą. Podczas niej powinno się uwzględniać umiejętności dzieci, które są na uroczystości. Ale nie może to usprawiedliwiać wprowadzenia do liturgii piosenek religijnych. Podczas celebracji liturgii sakramentu małżeństwa nie można wprowadzać czegoś niezgodnego z kultem pod płaszczem podnoszenia o okazałości wydarzenia. Wierni nie mogą być wyłączeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie, a dobór repertuaru musi odpowiadać charakterowi świętych czynności. Dziś nie trudno znaleźć zespół oferujący oprawę muzyczną ślubów. Przypomnijmy więc za biskupami, że śpiew liturgii to jego integralna część, nie oprawa. I tu niektórzy czasem się zżymają, że ach, ksiądz nie pozwolił na taki czy inny utwór, a może takie wykonanie czy inne psalmu czy alleluja i powstaje pewnego rodzaju takie nieporozumienie i jakiś zgrzyt. Mój drodzy, ksiądz proboszcz, kapłan jest do tego, aby dbał o liturgię, aby liturgia nie było takim moim widzimisię. Dzisiaj to, jutro to, a pojutrze zupełnie co innego. Dzisiaj pierwsze czytanie z Starego Testamentu, drugie z Nowego Testamentu, a jutro może właśnie Starego Testamentu jako drugie, a później może jakąś książkę sobie przeczytamy jako pierwsze czytanie. No nie, dlatego tutaj miejmy też również tę świadomość, że to proboszcz odpowiada za to i czasem na to, co nam się wydaje, że no przecież tak powinno być, no nie jest zgodne z tym, jak faktycznie być powinno. Miejmy też taką wyrozumiałość i wrażliwość także na właśnie liturgię, gdzie muzyka nie jest oprawą, a integralną częścią tejże liturgii. I może jeszcze jeden temat, a mianowicie koncerty w kościele. Kościół od chwili jego konsekracji lub poświęcenia jest miejscem świętym. Także wówczas, gdy nie odbywają się w nim obrzędy liturgiczne. Koncerty, które odbywają się w kościołach, nie mogą służyć jedynie rozrywce. Przy organizacji takich koncertów trzeba więc zwrócić uwagę na poprawność teologiczną śpiewów i na to, aby nie promować muzyki świeckiej. Nie jest to odpowiednie miejsce ku tego rodzaju czynnościom. Podczas koncertu artyści nie mogą występować w prezbiterium, a Najświętszy Sakrament powinien być umieszczony w odrębnej kaplicy bądź stosownym miejscu. Komentarze towarzyszące koncertowi nie mogą być wykonywane z ambony. Warto przy takich okazjach przypomnieć piosenki, pieśni, które w ciągu lat utraciły miejsce w liturgii, niosą z sobą wartość artystyczną i duszpasterską. Decyzje o tym, czy w danym kościele może odbyć się planowany koncert, podejmuje biskup diecezjalny. Nie dotyczy to jednak koncertów wykonywanych przez chóry, schole parafialne, organistów. Nie wolno jednak zapomnieć o celu muzyki religijnej, która ma kierować serce słuchaczy ku Panu Bogu. W czasie koncertów to nie muzycy i wykonawcy mają być najważniejsi. Muzyka nie może być traktowana jedynie jako dodatek do liturgii bądź jej ozdoba. Liturgia jest świętowaniem misterium Chrystusa, które potrzebuje odpowiedniej szaty. Taką szatą, wprawdzie niewidzialną, ale bardzo wyraźnie obecną poprzez dźwięki, jest właśnie muzyka. Śpiew jest czynnikiem, który tworzy wspólnotę. Chciejmy śpiewać w kościele. Niech uchowaj nas, Panie Boże, od takiego biernego uczestnictwa, że przychodzimy jak do teatru, zasiadamy, zajmujemy miejsce i oglądamy. Nie chciejmy oglądać, chciejmy uczestniczyć w przeżywaniu Najświętszej Eucharystii. Także poprzez śpiew, który, spójrzmy, jakże tworzy wspólnotę. Razem śpiewamy. Teraz mamy tyle udogodnień, i monitory, i ekrany, i teksty, i choć co. A czy ten śpiew płynie z naszych serc? Śpiewający wychodzi z takiej izolacji, wkracza w sferę komunikowania się, przez co pogłębia swój kontakt z innymi modlącymi się. Muzyka jako integralna część liturgii jest elementem współtworzącym liturgię. Została ona przeznaczona do ciągłego oddawania czci Bogu. Poszczególne jej elementy, tak jak melodia, harmonia, rytm, związane ze śpiewem, nierozerwalnie łączą się z liturgią, z jej treścią, z jej akcją. W ten sposób nie tylko stają się częścią obrzędu, ale wprowadzają wiernych w niewidzialną rzeczywistość sprawowania misterium. Tam, gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy, dlatego przyzywa ona na pomoc muzykę, która scalając i przekształcając modlitwę, jeszcze bardziej ujawnia znaczenie słów. Muzyka nadaje tekstom niezwykłą i rozumowo niewytłumaczalną moc. Należy więc starać się o to, by muzyka była godna liturgii i ściśle się z nią łączyła, wyrażając prośbę, żal, radość, dziękczynienie czy uwielbienie. Niestety bywa niekiedy, że sprawowanie liturgii zmienia się w festiwale piosenki bądź w koncerty muzyki religijnej z liturgią w tle. Wiele z nich naśladuje przy tym muzykę świecką. Tego typu muzyka odbiera świątyni jej sakralność, powagę, godność. Katechizm Kościoła katolickiego wyraźnie przypomina, że przeznaczone do śpiewów kościelnych teksty powinny się zgadzać z nauką katolicką. Należy je czerpać przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślmy, z Pisma Świętego i źródeł liturgicznych. Ponadto należy korzystać ze śpiewników zatwierdzonych przez kompetentną władzę kościelną. Liturgia jest sprawą świętą, a nie prywatną własnością kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty. Po co to wszystko? By liturgia była piękna. Piękno liturgii ubogaconej przez muzykę, jak mówi Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis, jest częścią tajemnicy, jest otwarciem się nieba ku ziemi. Nie jest jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii, ale elementem konstruktywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego objawienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zachować uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą. Na zakończenie Jeszcze może słowo przesłania, jakie kieruje do nas, kierują do nas członkowie Soboru Watykańskiego II w orędziu do artystów. Nie uchylajcie się od oddania samego talentu na służbę prawdzie Bożej. Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie paść w beznadziejność. Piękno, podobnie jak prawda, wlewa radość w serca ludzi, a to przez wasze ręce.